Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Still Procrastinating, The No Regrets Guide to Getting It Done. Josepha R. Ferrariego. To popularnonaukowy poradnik psychologiczny o przewlekłym odkładaniu spraw na później. Autor, profesor psychologii i badacz tego zjawiska, opiera wywód na ponad 20 latach własnych badań oraz prac współpracowników. Jego cel nie polega na przedstawieniu kolejnego zestawu technik planowania dnia. Ferrari przekonuje, że u osób, które zwlekają stale i w wielu dziedzinach życia, źródłem problemu częściej są mechanizmy samosabotażu niż brak kalendarza, listy zadań czy samodyscypliny. Omawia lęk przed błędem i porażką, usprawiedliwienia typu lepiej działam pod presją, emocjonalne koszty opóźnień oraz konsekwencje dla nauki, pracy i decyzji finansowych. Książka ma przede wszystkim pomóc czytelnikowi odróżnić zwykłe, sporadyczne zwlekanie od utrwalonego wzorca, który wywołuje napięcie, poczucie winy i żal. Jej perspektywa jest analityczna, oparta na psychologii zachowania, a nie na prostych hasłach o większej produktywności. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, prokrastynacja jako celowe opóźnienie, które prowadzi do dyskomfortu, Ferrari posługuje się precyzyjnym rozumieniem prokrastynacji. Nie każde przesunięcie zadania jest jej przykładem. Czasem odłożenie działania wynika z rozsądnego ustalenia priorytetów, braku informacji albo konieczności zajęcia się pilniejszą sprawą. Prokrastynacja zaczyna się wtedy, gdy człowiek celowo odwleka rozpoczęcie lub ukończenie zadania, mimo że wie o jego znaczeniu, a zwłoka w końcu powoduje subiektywny dyskomfort. Ten element jest ważny, bo odróżnia świadome zarządzanie czasem od zachowania, które podkopuje własne cele. Osoba zwlekająca może na chwilę poczuć ulgę, ponieważ nie musi mierzyć się z trudnym telefonem, egzaminem, dokumentem lub decyzją. Ulga nie usuwa jednak zadania. Zwykle zmniejsza czas dostępny na wykonanie go, zwiększa presję i sprzyja pośpiechowi albo niedbałości. Następnie pojawiają się lęk, żal, poczucie winy i negatywna ocena siebie. Tak już w takim ujęciu problem nie sprowadza się do lenistwa ani do jednorazowej słabości. Jest powtarzalnym wzorcem, w którym krótkoterminowe unikanie wygrywa z długoterminowym interesem osoby. To także wyjaśnia, dlaczego same aplikacje do planowania mogą nie wystarczyć. Mogą porządkować zadania, lecz nie rozwiązują przyczyny, dla której człowiek nie chce się z nimi skonfrontować. Po drugie, samosabotaż i lęk przed oceną stoją głębiej niż zła organizacja czasu. Najbardziej charakterystyczna teza książki brzmi, że chroniczna prokrastynacja nie jest przede wszystkim problemem złego gospodarowania czasem. Ferrari interpretuje ją jako formę samosabotażu. Człowiek niekiedy unika działania nie dlatego, że nie zna terminu lub nie potrafi ułożyć harmonogramu, lecz dlatego, że samo zadanie uruchamia trudne emocje i zagrożenie dla obrazu siebie. Pytania, co będzie, jeśli podejmę złą decyzję, co jeśli poniosę porażkę, albo co jeśli wynik pokaże, że nie jestem wystarczająco dobry, mogą prowadzić do zwlekania. Opóźnienie daje wtedy wygodne, choć kosztowne wyjaśnienie ewentualnego niepowodzenia. Jeśli praca została wykonana w ostatniej chwili, łatwiej przypisać słaby rezultat brakowi czasu niż własnym zdolnościom. Taki mechanizm chroni samoocenę doraźnie, ale równocześnie ogranicza uczenie się i rozwój. Ferrari zwraca uwagę na popularne racjonalizacje, w tym przekonanie, że ktoś działa najlepiej pod presją. Presja może mobilizować do finalnego zrywu, ale nie dowodzi, że zwlekanie poprawia jakość decyzji czy wykonania. Częściej jest skutkiem sztucznie wytworzonego kryzysu. Wartość tej perspektywy polega na przesunięciu pytania z jak lepiej rozplanować dzień na pytanie czego unikam, gdy odkładam właśnie to zadanie. Dopiero rozpoznanie tej funkcji zwłoki pozwala szukać rozwiązań adekwatnych do problemu. Po trzecie, krótkotrwała ulga zamienia się w cykl żalu, smutku i gorszych rezultatów. Książka opisuje prokrastynację jako cykl emocjonalny, a nie neutralny nawyk. Na początku pojawia się zadanie kojarzone z wysiłkiem, niepewnością lub możliwością oceny. Zamiast działania osoba wybiera czynność mniej obciążającą, co przynosi chwilową ulgę. To właśnie ta ulga wzmacnia zwlekanie, ponieważ mózg dostaje natychmiastową nagrodę w postaci odsunięcia nieprzyjemnego napięcia. Problem polega na tym, że konsekwencje są odroczone, ale realne. Termin zbliża się, poczucie kontroli maleje, a zadanie trzeba wykonać pod większą presją. Rezultatem może być spóźnienie, obniżona jakość albo całkowite niewywiązanie się ze zobowiązania. Ferrari łączy ten wzorzec z doświadczeniami takimi jak poczucie winy, smutek i żal. Nie przedstawia zatem zwlekania jako niewinnej cechy osoby kreatywnej czy jako skutecznego sposobu pracy w stresie. Wskazuje, że powtarzanie tego schematu może obciążać dobrostan psychiczny i pogarszać ocenę własnej skuteczności. Istotne jest też sprzężenie zwrotne. Po kolejnym nieudanym finale człowiek może bardziej obawiać się następnego zadania, a więc jeszcze chętniej go unikać. Analiza Ferrariego podpowiada, że interwencja musi przerwać ten cykl przed kryzysem terminowym. Nie wystarczy żałować skutków po fakcie, trzeba zauważyć moment, w którym ulga z uniknięcia zaczyna zastępować rzeczywiste działanie. Po czwarte, zwlekanie w nauce i pracy ma skutki wykraczające poza pojedynczy termin. Ferrari poświęca osobne części prokrastynacji akademickiej i prokrastynacji w pracy, pokazując, że ten sam mechanizm przybiera odmienne formy zależnie od środowiska. W nauce zwlekanie może dotyczyć rozpoczęcia przygotowań do egzaminu, pisania pracy, oddania projektu albo kontaktu z prowadzącym. Koszt nie ogranicza się do jednej słabszej oceny. Regularne wykonywanie zadań w pośpiechu utrudnia systematyczne przyswajanie materiału oraz może wzmacniać przekonanie, że nauka zawsze musi oznaczać stres. W pracy konsekwencje bywają bardziej relacyjne i organizacyjne. Opóźniony raport, niewysłana odpowiedź. Nierozpoczęty projekt czy unikanie decyzji wpływają nie tylko na osobę zwlekającą, lecz także na współpracowników, klientów i terminy zespołu. Dlatego problemu nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat tego, czy ostatecznie udało się coś dowieść. Liczy się również jakość, przewidywalność oraz koszt przenoszony na innych. Książka wskazuje też na związek prokrastynacji ze stylami osobowości, co wzmacnia jej główną myśl, że nie istnieje jedno uniwersalne lekarstwo. Student, który unika oceny, i pracownik, który odwleka decyzję z obawy przed błędem, mogą potrzebować podobnej szczerości wobec własnych motywów, ale ich sytuacje wymagają innego rozpoznania. Ten kontekstowy wymiar odróżnia analizę Ferrariego od porad ograniczonych do technik zwiększania tempa pracy. Na koniec, odkładanie decyzji finansowych ujawnia materialny koszt pozornej bezczynności. Jednym z mniej oczywistych wątków książki są finansowe następstwa zwlekania. Ferrari podkreśla, że prokrastynacja nie dotyczy wyłącznie zadań widocznych na liście obowiązków. Może przyjmować postać odwlekania decyzji, np. zajęcia się rachunkami, dokumentami, planowaniem wydatków czy wyborem sposobu ulokowania środków. Pozorna bezczynność również jest decyzją, ponieważ czas mija niezależnie od gotowości człowieka do działania. W sprawach finansowych ma to szczególne znaczenie z powodu kosztu utraconych możliwości i wartości pieniądza w czasie. Nie chodzi o to, że każda szybka decyzja finansowa będzie dobra, ani że ostrożność jest wadą. Książka rozróżnia potrzebę zebrania informacji od irracjonalnego odkładania momentu, w którym decyzję trzeba już podjąć. Gdy zwłoka wynika z lęku, niepewności albo nadziei, że problem sam zniknie, może prowadzić do opłat, gorszych warunków lub niewykorzystanych okazji. Ten temat poszerza obraz prokrastynacji. Pokazuje, że jej koszty bywają kumulatywne i trudno dostrzegalne, ponieważ nie zawsze pojawiają się w formie spektakularnej porażki. Czasem są sumą drobnych spraw, których człowiek nie załatwił na czas. Z perspektywy czytelnika oznacza to potrzebę obserwowania nie tylko zadań odkładanych do ostatniej chwili, lecz także decyzji, które miesiącami pozostają otwarte bez wyraźnego powodu. Podsumowując, styl procrastinating będzie najbardziej użyteczna dla osób, które rozpoznają u siebie niesporadyczne opóźnienia, lecz stały schemat odkładania ważnych spraw mimo rosnącego napięcia i negatywnych konsekwencji. Dotyczy to studentów, pracowników, osób prowadzących gospodarstwo domowe oraz tych, którzy unikają trudnych decyzji, także finansowych. Książka może być również cenna dla psychologów, doradców i przełożonych, ponieważ pomaga nie mylić przewlekłego zwlekania z prostym brakiem ambicji lub wyłącznie z chaosem organizacyjnym. Jej zasadniczą korzyścią jest zmiana perspektywy. Zamiast pytać jedynie o kalendarz, priorytety i liczbę wykonanych zadań, Ferrari kieruje uwagę na emocje oraz samosabotaż obecne przed rozpoczęciem działania. Czytelnik zyskuje język do rozpoznania różnicy między rozsądnym odroczeniem a unikaniem, które przynosi chwilową ulgę, a później żal. To może stanowić podstawę do bardziej trafnej pracy nad własnymi nawykami lub do szukania profesjonalnego wsparcia, gdy problem jest uporczywy. Na tle wielu poradników produktywności książka wyróżnia się badawczym punktem wyjścia i sceptycyzmem wobec łatwych recept. Nie obiecuję, że jeden system planowania rozwiąże problem wszystkich osób. Jej mocną stroną jest wyjaśnianie, dlaczego techniki zarządzania czasem bywają nieskuteczne, jeśli nie uwzględniają lęku przed porażką, oceny i decyzją. Zarazem czytelnik oczekujący krótkiego, bardzo praktycznego programu ćwiczeń może uznać ją za bardziej diagnostyczną niż instruktażową. Najlepiej traktować ją jako rzetelne wprowadzenie do psychologicznych źródeł prokrastynacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Joseph Ferrari, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.